Dwa tygodnie po tragedii pod ziemią w szpitalu w Siemianowicach Śląskich zmarł kolejny górnik. Liczba ofiar katastrofy w kopalni w Rudzie Śląskiej sięgnęła 20. Potem faktach kolejne doniesienia związane z aferą hazardową. Europa, czekająca na wyniki referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii, w Japonii kolejne zmagania najlepszych kierowców świata. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarł 20 górnik ranny w katastrofie w kopalni Wujek Ruch Śląsk. W śląskich szpitalach wciąż przebywa 22 rannych górników. Do katastrofy doszło 2 tygodnie temu. Zmarł ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim, Marek Edelman. Był uosobieniem ludzkiego heroizmu, człowiekiem ze wspaniałą biografią, który całe życie walczył o największe wartości. Tak zmarłego wczoraj Marka Edelmana wspomina reżyser Kazimierz Kuc. Łodzianie znali go także jako lekarza. Ostatnim miejscem jego pracy był szpital imienia Pirogowa.
Jaki był na co dzień pan Marek Edelman?
Pan docent Marek Edelman był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym lekarzem, zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Były momenty, że potrafił stanąć i powiedzieć: słuchaj, nie jest to tak, masz robić tak, a nie inaczej. Ale to było takie bezpośrednio, z uśmiechem na twarzy.
Domyślam się, że mieliście państwo ogromny szacunek dla szefa.
Docent Edelman był człowiekiem, szefem przede wszystkim, gdzie wchodząc na obchód, młodszy personel i nie tylko, stawaliśmy wręcz na baczność i to było takim szczególnym znakiem, z wyrażeniem szacunku dla pana docenta.
Tak wspomina Marka Edelmana jedna z pielęgniarek oddziału intensywnej opieki medycznej. Rozmawiała z nią Agnieszka Wyderka. Przed 2 tygodniami dr Edelman zdążył pożegnać się z personelem szpitala. Wszystkie wątki w tzw. aferze hazardowej, na które zwracało uwagę Centralne Biuro Antykorupcyjne, znajdą się w jednym śledztwie, ustalili reporterzy śledczy RMF FM. Formalnie śledztwo zostanie wszczęte w połowie przyszłego tygodnia. Do tego czasu CBA ma dosłać brakujące materiały. O planie dochodzenia Marek Balawajder.
Śledczy przede wszystkim sprawdzą, czy materiały, które zdobyło CBA, zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem. Chodzi m.in. o pozwolenia, które wydał sąd lub prokurator generalny na wszystkie zdobyte przez CBA podsłuchy. Potem prokuratorzy, wykorzystując specjalny program komputerowy do analizy kryminalnej, będą badać połączenia telefoniczne i inne możliwe powiązania między głównymi bohaterami afery. Wśród pierwszych świadków będą osoby, które brały udział w całym procesie legislacyjnym. Bez wątpienia przesłuchani będą też główni bohaterowie afery, czyli Zbigniew Chlebowski, Mirosław Drzewiecki oraz zamieszani w sprawę lobbyści. Wciąż nie ma pewności, o jakim przestępstwie tutaj można mówić. Rozważana jest korupcja, płatna protekcja, powoływanie się na wpływy bądź też przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Fakty z pierwszych stron gazet.
Dziennik Rzeczpospolita publikuje fragmenty z podsłuchów, które mają świadczyć o tym, że biznesmeni branży hazardowej chcieli skompromitować wiceministra finansów Jacka Kapicę za to, że chciał doprowadzić do nałożenia dodatkowych opłat na automaty do gier. Chodziło o to, by, tu cytat, znaleźć jakiegoś idiotę z ich partii, żeby wstał i opowiedział wszystkie głupoty. Pozostałe fragmenty rozmów nie nadają się do cytowania. Ma z nich również wynikać, że o akcji skompromitowania Kapicy biznesmeni rozmawiali ze Zbyszkiem i Mirem, czyli Chlebowskim i Drzewieckim. Premier Donald Tusk rozmawiał wczoraj z ministrem sportu. Mirosław Drzewiecki ma dziś wystąpić w południe przed kamerami. Według Gazety Wyborczej, która powołuje się na źródła w Platformie, konferencja ma być rodzajem testu dla Drzewieckiego. Donald Tusk miał zagrozić, że jeśli minister wypadnie nieprzekonująco, może stracić stanowisko. Wicepremier Grzegorz Schetyna już za godzinę będzie gościem przesłuchania w RMF FM. Zapraszam w imieniu Agnieszki Burzyńskiej. Europa w oczekiwaniu na wyniki referendum w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii. Była to druga próba ratyfikacji dokumentu przez 4-milionową Irlandię. Pierwsza w czerwcu zeszłego roku zakończyła się porażką. Jak będzie tym razem?
Na oficjalne wyniki referendum będziemy musieli jeszcze poczekać, ale według nieoficjalnych sondaży ponad połowa Irlandczyków, którzy oddali swój głos, opowiedziała się za przyjęciem traktatu. Jeśli te prognozy się potwierdzą, Unia Europejska odetchnie z ulgą. By zachęcić mieszkańców Zielonej Wyspy do głosowania na tak, Bruksela dała Irlandii dodatkowe zapewnienia. Dotyczyły one głównie kwestii podatkowych. Irlandczycy poszli też do urn w przekonaniu, że Unia nigdy nie zmusi ich do zalegalizowania aborcji. Jeszcze dziś dowiemy się, czy zapewnienia te wystarczyłyby z drogi do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Zniknęła poważna irlandzka przeszkoda.
Mówił nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgan. I na koniec faktów: Japonia i Grand Prix Formuły 1. Kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem jeszcze się nie zakończyły. Obserwuje je Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
A wszystko przez wypadek kierowcy Jaimiego Alguersuari z Toro Rosso, który wypadł z trasy. Od razu uspokajam młodemu Hiszpanowi, nic się nie stało. Kilka minut później wypadek miał także Timo Glock z Toyoty. Niemiec niestety nie wyszedł z bolidu o własnych siłach. Został przewieziony do szpitala. Na razie nie wiadomo, na ile poważne są jego obrażenia. Do zakończenia drugiej części kwalifikacji pozostało jeszcze 1,5 minuty.
Co oznacza, że kolejne fakty za 24,5 minuty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.